Ekonomizer. Dobry wieczór Państwu, za konsoletą Łukasz Kurzawski, przy mikrofonie Piotr Tomczyk, a razem z nami goście: profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Sławomir Jankiewicz.
Dobry wieczór Państwu.
Doktor Szymon Strojny z Wyższej Szkoły Logistyki.
Dobry wieczór.
I Filip Lamański, portal Obserwator Gospodarczy.
Dobry wieczór.
Nowy rząd, nowy premier, nowi ministrowie. Wysłuchaliśmy nowego exposé. Jakie mamy pierwsze wrażenia po tych zmianach? Co z tego wynika dla polskiej gospodarki? Filip Lamański.
Wysłuchałem to exposé, to było całe półtorej godziny. No i niestety moje konkluzje, moje wnioski, moje spostrzeżenia są dosyć negatywne. Exposé premiera muszę ocenić w skali 10-punktowej na truje, ponieważ nic tam nie znalazłem, nie znalazłem tam żadnych konkretów. Kwestie, które mi się podobały na plus, tak szybko podsumowując: bus pasy dla aut z 4 osobami, bardzo ciekawe rozwiązanie, bezwzględne bezpieczeństwo pieszych przy pasach i na chodniku przy pasach, też ciekawe rozwiązanie, pokazane było, że na zachodzie to działa, w Polsce też ma szansę zadziałać. Kaucja na butelki plastikowe to też rozwiązanie, które było na zachodzie od wielu lat jest i uważam, że u nas w Polsce powinno być już dawno temu wprowadzone. Mam nadzieję, że to się uda wprowadzić. No i takie najważniejsze chyba z plusów to jest ułatwienia dla firm, czyli ten tak zwany estoński CIT. Natychmiastowe rozliczenie kosztów zakupów środków trwałych. Nie trzeba się bawić w żadne amortyzacje, można od razu to rozliczyć. Obniżka ZUS-u dla małych przedsiębiorców i jeśli te kwestie wejdą w życie, to faktycznie to będzie bardzo dobre ułatwienie. Natomiast minusy mnie dużo bardziej uderzyły, bo plusy to są tak naprawdę trochę banały, tu nie ma żadnych konkretów. Natomiast minusy, nic nie powiedziane o wieku emerytalnym, czyli uznajemy, że zostajemy przy tym, który jest. Dalsze pompowanie pieniędzy w 13 i 14 emerytury, próby zniesienia limitu składek na ZUS, które ostatecznie z tego wycofali, ale nie wiadomo na jak długo. No niestety trzeba powiedzieć, że w mojej perspektywy, jako człowieka młodego, PiS prowadzi fatalną politykę emerytalną. Ja wiem, że to są niepopularne tezy, ale niestety muszę tak powiedzieć. Kolejna rzecz, która mi się nie podobała. Premier po raz kolejny obiecał 100 tysięcy mieszkań. Obiecał to już w poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji przez 4 lata ze 100 tysięcy powstał niespełna 1000. Więc ja naprawdę nie wierzę w to, że przez następne 4 lata my pobudujemy te 100 tysięcy mieszkań, bo ten program Mieszkanie Plus po prostu nie działa. On funkcjonuje fatalnie. No i taka jeszcze jedna kwestia, która nas bardzo rozbawiła. 9 tysięcy kilometrów torów. Premier Morawiecki nie powiedział na szczęście kiedy, w jakiej perspektywie czasowej i to w zasadzie uchroniło od większego szyderstwa. My w redakcji to obliczyliśmy i wyszło nam, że gdyby budować te tory dzień w dzień, przez 7 dni w tygodniu, przez święta wszystkie, które wypadają w kalendarzu, to przez kadencję Sejmu musielibyśmy budować 6 kilometrów dziennie torów. Przypominam, że od wejścia do Unii Europejskiej wybudowaliśmy 46 kilometrów torów przez 15 lat i to głównie do lotnisk, które powstawały. W związku z tym tu trzeba mówić o faktach. To jest niemożliwe. Nie ma szans na te 9 tysięcy kilometrów torów. Na pewno nie w perspektywie jednej kadencji, chociaż nie wiem, czy w perspektywie 3 kadencji jesteśmy w stanie to zrobić. No i ostatnia rzecz, która mnie bardzo uderzyła, to wpisanie pracowniczych planów kapitałowych i IKE do konstytucji. Ja chciałbym powiedzieć, że konstytucja to jest, ma wyznaczyć ramy prawne, a nie być sypem dla pomysłów rządzących. I to niezależnie której opcji, bo to nie ma znaczenia. Natomiast to też należy zobaczyć, jak to świadczy o instytucji państwa, jeśli trzeba zastrzegać, że środki w konstytucji, że środki prywatne będą prywatne. To jest trochę groteska i też pokazuje, że Jeśli chcemy budować zaufanie do instytucji emerytalnych i do instytucji państwa, to wpisywanie w konstytucję tego nie da. To trzeba robić latami i poprzez sumienną pracę, a nie wpisywanie do konstytucji tak ważnego aktu prawnego, takich, za przeproszeniem, bzdur jak PPK i IKE.
Filip Lamański strasznie się nam rozpędził w tym ataku, tej szarży na exposé pana premiera. Ja muszę tak przekornie stwierdzić, że z tych plusów, które właśnie tutaj usłyszeliśmy, ja zwróciłem uwagę na jeden, na te bus pasy, ponieważ zawsze, kiedy rano jadę sobie ulicą promienistą, gdzie nigdy nie było korków, a wprowadzony został bus pas i razem z bus pasem pojawiły się korki, to znienawidziłem bus pasy.
Takie rozwiązanie było jakiś czas temu w Krakowie, nie wiem, czy jest dalej, i całkiem dobrze się sprawdzało. No, mam nadzieję, że
na
i teraz...
promienistej rano się nie sprawdza. Natomiast jeszcze mam uwagę co do tych niezrealizowanych zapowiedzi, znaczy prawdopodobnie niezrealizowanych. Przypomina mi się sprawa 500+ z komentarzem jednego londyńskiego finansisty, który powiedział: pieniędzy na te cele nie ma i tych pieniędzy nie będzie ani teraz, ani w przyszłej kadencji. Tak. Także może jest tak, że te pieniądze na zrealizowanie niektórych programów się znajdą.
Naprawdę chciałbym się mylić i liczę na to, że to się uda zrealizować.
Dobrze, ale czyli nie Filip Lamański liczy na to, że się myli. Jak oceniamy to exposé? Dobre, niedobre, optymistyczne, pesymistyczne?
Ja powiem, kilka rzeczy trzeba by było tutaj powiedzieć na ten temat.
Profesor Sławomir Jankiewicz.
Dodam tylko, że jeżeli mówimy o tym londyńskim ekonomiście, to generalnie to nie jest ekonomista, on miał przydomek profesor, ale generalnie nie miał żadnego tytułu naukowego, więc to był tylko, powiedziałbym, pseudonim. A stąd być może przewrotny był pseudonim, tak naprawdę, ale no jako żart. No tak, natomiast kwestia exposé. No jeżeli popatrzymy na exposé, to ona się tym niczym nie wyróżniała. Ja bym nie był taki krytyczny, bo większość exposé jest albo takie generalnie ogólnie o niczym, jakby było za bardzo szczegółowe, to niektórzy mówili, że za bardzo szczegółowe, a najgorzej by było wtedy, kiedy, powiedziałbym, potem by rozliczali, tak? Więc ja też zawsze powtarzam, że premier, mówiąc tak bardzo szczegółowo, wpada w taką pułapkę, no bo za chwilę opozycja, za 5 minut, a mówił pan dokładnie, mimo że konkretnie potem rozwiązania będą trochę inne, tak? Że będzie to 123 zł i 35 groszy, a jest tylko 123 zł. Gdzie te 35 groszy na przykład, tak?
Jest afera.
Dokładnie. I jest afera, więc ja myślę, że ono było takie wyważone. Natomiast faktem, i to ja powiem akurat z mojego punktu widzenia, nie wszystko pochwalam. Akurat te bus pasy dla mnie są idiotycznym pomysłem, jeżeli chodzi o jechanie. Dlaczego? Dlatego, że jak większość nas jeździ po kilka osób, 4 osoby, będą zapchane te bus pasy. No bo jeżeli można jechać, tak? To nie jest takie proste. Do tego tam mogą jeździć rowery. Autobusy, rowery, samochody. Gwarantuję, że wypadkowość wzrośnie.
Są pomysły podobno, żeby stworzyć pas na wrotki i łyżwo-rolki. Także no, miejmy nadzieję, że prezydent Jacek Jaśkowiak nie słucha nas i nie sięgnie po ten pomysł. Proszę bardzo, profesor Jankiewicz.
Natomiast wracam jakby do tej kwestii, co mi brakowało tak naprawdę. Mi brakowało pokazania pomysłu na przyszłość. To znaczy było powiedziane, dwa duże problemy. Po pierwsze, kulturowy w Polsce, tak? Kwestia problemów kulturowych. Drugi problem, potrzebujemy stabilnej ścieżki wysokiego rozwoju gospodarczego. Nawet nie wzrostu, tylko rozwoju gospodarczego. I teraz powstaje pytanie, jak? Ja nie widziałem systemu i tego mi brakowało. To były pojedyncze pomysły, właśnie takie do końca mi się wydaje nieprzemyślane, które gdzieś tam sobie wykluczają się, tak? Mówimy, właśnie kolega powiedział o torach. Okej, pomijam już jakby możliwości, tak? Ale jak rozwijamy kolej, płacimy pieniądze na kolej, będziemy mieć nowe tory, to być może lepiej tą koleją przewozić, a nie budować od podstaw przepływu przez rzeki, tak? Transportu przez rzeki. No bo jeżeli będziemy transportować przez rzeki i wydamy pieniądze, to te tory będą stały puste. Towarów nie będziemy wozić, tak? To jest ten problem. Ja bym oczekiwał właśnie systemu. Jak to ma być systemowo?
Aha. Doktor Szymon Strojny.
No, obawiam się, że dobrze zostało już powiedziane. Natomiast co możemy...
Tak.
Proszę Państwa, no exposé jest... taką wypowiedzią o charakterze promocyjnym, możemy przyjąć, to znaczy i o charakterze wizerunkowym w bardzo dużym stopniu, tak? W związku z czym możemy to oceniać i w sferze takiej, w sferze merytorycznej i w sferze także formy. No i co do formy, to też takie są opinie, że co do sfery merytorycznej, to już panowie powiedzieli, natomiast co do formy, no to pan premier trzymał fason, co prawda zaczął jakoś tak słabo, ale później się rozwinął, więc wszyscy mówili, że przynajmniej nie było tak nudno i jeśli chodzi o kontr tam wypowiadających się, to zdaje się, że pan Zandberg to jeszcze trzymał poziom od strony formy, bo niektóre pomysły są dosyć przerażające, które tam padły.
Delikatnie mówiąc.
Natomiast, bo tutaj mówię o samych szczegółach exposé, już panowie powiedzieli, natomiast no, mnie zawsze niepokoją też, tak, ja się z tym całkowicie zgadzam, natomiast mnie niepokoją później takie, ja nie wiem, nazwijmy to brzydko, wrzutkami, czyli ta zagrywka z 30-krotnością, prawda? To nie może tak być, że po prostu...
Przed godziną 17 się okazało, że projekt został wycofany.
Tak, ale na to wchodzi jeszcze Lewica, która mówi, że bardzo chętnie to poprze. I rzuca jedno zdanie pod jednym warunkiem, że będzie 30-krotność, ale będzie maksymalna emerytura. No co oznacza jakby... przejęcie przez emerytury funkcji takie, jakie pełnią podatki redystrybucyjnej. Tak?
To może to jest taka tajemnica, może po prostu my sobie możemy tutaj poudawać, że to nie jest podatek, a tak naprawdę te składki ubezpieczeniowe pełnią rolę podatku.
Ale pan Zaberg jest komunistą, tak? On stwierdził, że wszystkim trzeba dać, jak słuchaliście panowie, tak? Czy państwo, no przecież on wszystkim by dał. Pytanie tylko, kto na to zarobi, tak? No, tak, tego nie powiedział. No to tak jak Lenin. Wchodzimy, na razie jest majątek, można go przejeść.
Pełna zgoda, żeby nasi tutaj słuchacze wiedzieli, o co chodziło, tak, bo to w praktyce oznacza, że ci, którzy zarabiają coraz lepiej, tak, bo my tu mówimy o zarobkach, bo ja wiem, przeciętnego informatyka w Poznaniu, tak, żeby się załapać na 30-krotność. To nie jest żaden nieosiągalny jakiś
ponad 10
zarobek,
brutto,
tak, bo to jest, to mówię, no tyle to ma...
Uwaga, ma... podaję dokładną dane, otóż jest to 11 912 zł, to jest ta
brutto.
Granica.
Brutto.
12 tysięcy, no.
Także to oczywiście, że to jest znacznie powyżej średniej, natomiast no to nie są dla młodych ludzi dobrze wykształconych jakieś tam nieosiągalne pieniądze i mamy nagle gdzieś tam tylnymi drzwiami poprzez posłów jakby wrzucanym jakąś tam propozycję z tą 30-krotnością. No to jest dziwne.
Podatku tak naprawdę.
Podatku. Tak, mamy też pytanie, znaczy dobrze było, żeby się pan minister finansów nowy, bo znowu mamy, zdaje się, finansisty z Londynu.
Tak, Tadeusz Kościński, urodzony w Londynie, tutaj tak, się potwierdzają te informacje.
Były pracownik BZW BK i no, który też reprezentuje dosyć niebezpieczne pomysły, bo osobiście słyszałem, jak twierdził, że należy rozważyć wycofanie gotówki. No to, że się z tym absolutnie nie zgadzam, bo to już byłby naprawdę zamach na wolność wszystkich obywateli, bo wtedy wszystkie, jakby wyobraźcie sobie państwo, że wszystkie nasze środki finansowe właściwie... No mamy tylko w banku, wszystko przechodzi
tak,
przez
elektroniczne,
banku,
tak?
Elektroniczne, tak.
Pięknie,
i to ma z tym, tam są oczywiście jakieś tam plusy, ale chodzi o to, żeby te plusy nie przesunęły na minusów, jak to było w pewnej komedii.
Znaczy, moje wrażenie jest takie, że poza ministrem finansów nikt na poważnie nie podjął tego pomysłu, czyli że pewnie dopiero ktoś tego króla z kapelusza wyciągnie, prawda? Na razie nie ma poważnej dyskusji na temat tego, że tak albo nie, że... plusy są takie, minusy takie. Na razie takiej debaty nie ma. Jest tylko sam pomysł zrzucony i można się zastanawiać, co dokładnie miał na myśli pan minister finansów.
Znaczy, to już to powiedział kiedyś. Tak? Natomiast tak. Teraz zdaje się, że w dniu, jak był powołany, czy powoływany, powiedział, że nie będzie podwyżek podatków i następnego dnia mamy podwyżkę akcyzy. I to są kolejne jakieś takie niespójne historie. No tego nie było, jeśli cofniemy 4 lata, to czegoś takiego nie było, to komunikacja była bardziej spójna, bo nie może tak być, tak? Bo jakby to robi wszystko wrażenie pewnego chaosu.
Natomiast może na chwilę wróćmy do tego, co było w exposé najważniejsze i co sam pan premier uznał za najważniejsze, czyli wzrost gospodarczy jako źródło nowych przychodów budżetowych. Dlatego pan premier powiedział bezpośrednio, najważniejszy jest wzrost PKB. Posłuchajmy.
Stajemy na progu wielkich zmian i wielu niekorzystnych trendów. Pomimo tego celem mojego rządu w najbliższych 4 latach jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu PKB na poziomie co najmniej 2-3 punkty procentowe wyższym niż w strefie euro. Dzięki temu z każdym rokiem będziemy coraz bliżej poziomu życia państw zachodniej Europy.
No i wiemy już, co powiedział pan premier na ten temat. Pytanie. Optymizm, pesymizm, jak traktować zapowiedź pana premiera? Mam nadzieję, że wzrost PKB wyniesie przynajmniej 2-3% więcej niż wzrost PKB w krajach Europy Zachodniej. Jak to traktujemy?
Ja bym powiedział tragedia.
A to dlaczego? No mi się wydaje, że wszyscy się z tym zgadzamy, prawda?
Nie, ale dlaczego tragedia?
Jest różnica zdań, drodzy państwo, jest dobrze.
A ja powiem dlaczego.
Profesor Sławomir Jankiewicz mówi, dlaczego jest to tragedia.
Dlatego, proszę państwa, że jeżeli mówimy, że chcemy szybko dogonić kraje wysoko rozwinięte, to nasze tempo powinno być kilkanaście razy wyższe niż te
zachodnie.
Oj, panie redaktorze, prawda jest taka. Jak wygląda dzisiaj poziom życia w Azji, w tych tak zwanych tygrysach azjatyckich? Jaki on jest wysoki. Ale dlaczego? Dlatego, że oni mieli właśnie kilkanaście, kilkadziesiąt procent tempo wzrostu gospodarczego. Irlandia 13% wzrostu, tak? A my mówimy, że będziemy mieć, jeżeli Europa generalnie ma 1-2, to my będziemy mieć 3-4, tak? 5?
Czyli
tak,
za mało.
Za mało, to jest niewiele. Jeśli chcemy szybko dogonić.
Powiedzieć, znaczy tak, uważam, że z tym wzrostem gospodarczym bardzo dobra opcja, ale oprócz tego, oprócz jego wysokości ważna jest również struktura tego wzrostu, bo co z tego, że nam będzie gospodarka rosła, jeśli będą się bogacić najbogatsi, a biedni dalej będą biedni.
Ale pan premier tłumaczył. Jest wzrost PKB, wzrasta ilość pieniędzy w budżecie państwa, można więcej wydać.
Tak, ale struktura jest ważniejsza nie tyle komu, do kogo pójdzie, tylko tak naprawdę co wytwarza, tak? Jeżeli no wytwarza tak drogą, teraz wzrost 5% jest zrobiony dzięki 500+ i emerytura plus.
Konsumpcją.
Tak, i taką konsumpcją krótkoterminową. No powiedzmy, efekt 500+ będzie zanikał, już powoli zanika. Stąd spadek tak naprawdę PKB teraz do 4, tak? Bo ten efekt pierwotny zanika. My musimy mieć trwałe podstawy wzrostu gospodarczego i pierwszy problem. A drugi cały czas powtarza 4, 5 to jest naprawdę bardzo mało. Żeby trwale zmienić pewne rzeczy, potrzeba przynajmniej 6, 7. Jeżeli chcemy szybko, tak jak Irlandia, azjatyckie kredyty, kilkanaście procent.
Profesor Jankiewicz wyjaśnił, dlaczego to jest mało. Teraz doktor Strojny, proszę bardzo, dlaczego to jest przyzwoity wynik?
Nie, to znaczy ja też uważam, że to jest mało.
Za mało,
7 moim zdaniem jest barierą minimalną. To gdybyśmy mieli mówić o naszych marzeniach i o tym, co powinno być, to by się też, ja się zgadzam, że...
A co jest realne? Co jest realne, co rzeczywiście...
6-7 jest realne. O. Jeżeli dobrze będziemy zarządzać gospodarką.
6-7?
Nie, panowie, bo to już mieliśmy licytację tak powoli.
Wróżymy. Ja myślę, że nasi słuchacze zapisują teraz te nasze zapowiedzi. Skonfrontujemy to w przyszłym roku z rzeczywistością.
Proszę Państwa, ja wychodzę z założenia znanego wszystkim ekonomistom, że jakby państwo jest bogate, gdy obywatele są bogaci. Po prostu tak, a nie budżet. Myślenie przez budżet mnie denerwuje, a wszystkie rządy od 30 lat zawsze myślą przez budżet. Po prostu tak, że jakby najważniejsze. Oczywiście, że budżet odgrywa bardzo ważną rolę, ale teraz tak przepychanki, czy on ma być zrównoważony, czy on ma mieć tam jakiś minimalny deficyt, to naprawdę z punktu widzenia przeciętnego obywatela nie ma najmniejszego znaczenia.
Ale tutaj, drodzy Państwo, ja tylko wspomnę o najnowszych danych. Otóż zmniejsza się różnica między medianą i średnią, czyli ta grupa osób zarabiających poniżej średniej zaczęła zarabiać nieco lepiej, w tempie szybszym, niż ta grupa od średniej wzwyż. To akurat myślę, że dla wszystkich jest już dość pozytywną informacją, prawda?
Dalej 2/3 zarabia poniżej przeciętnej, tak było z danych z zeszłego roku.
Tak, ale to chyba jest stałe i myślę, że w innych krajach też jest, że ta mediana zawsze jest niższa niż średnia.
Ale też warto powiedzieć właśnie, bo dzisiaj akurat na portalu publikowaliśmy te dane i właśnie 2/3 osób zarabia poniżej średniej krajowej, która wynosi 5000 zł, 5200 chyba dokładnie.
Średnia.
Tak, a propos jeszcze tak przypomniałem...
Przepraszam, jeszcze przypomnę, mediana 4094 zł.
Tak jest, dokładnie. I chyba 97 groszy.
A dominanta?
A właśnie nie było danych na dominantę. No i to jest najgorsze.
To jest najważniejsze.
To jest najważniejsze. Oczywiście, że to jest ważne. No. Ale tego
czyli następnym razem opowiemy o dominancie. Proszę bardzo.
Wyjaśnimy pojęcie.
Tak, doktor Szymon Strojny.
Znaczy z rzeczy pozytywnych, tutaj, jak tutaj kolega powiedział, mi się najbardziej podoba CIT estoński. To niewątpliwie jest bardzo dobry pomysł, o tym się mówiło od dawna. Ja już teraz zapomniałem, kiedy to Estonia wprowadziła, 20 lat temu, czy chyba około 2000 roku, ile pamiętam. Żebyśmy wiedzieli, że właściwie podatki płaci się wtedy, gdy pieniądze nie idą, to właściwie jest podatek od dywidendy też możemy powiedzieć, tak? Że jak pieniądze są ze spółki wypłacane udziałowcom, to wtedy dopiero się płaci podatek. No
właśnie, czyli właściciele dzielą się zyskiem, można powiedzieć, i w tym momencie dopiero płacą ten podatek.
Można założyć, że te pieniądze pójdą tam na jakąś konsumpcję i tak dalej, i wtedy to jest opodatkowane, natomiast póki to się nie wydarzy i pieniądze są w spółce, no to rzeczywiście to nas z pewnością zwiększy kwotę, która może być przeznaczona na inwestycje, czego nam najbardziej potrzeba.
To ja może panowie w związku
Słuchajmy
z tym, że tak...
na rozwiązania konkretne, panowie.
Może w związku z tym, że tak jakoś trudno idzie nam tutaj wymienianie tych pozytywów, to ja może zwrócę uwagę na kolejną wypowiedź pana premiera, w której mówi o wspieraniu polskich firm. Posłuchaj.
Wspieramy i będziemy wspierać polskie firmy, bo wspieranie swoich firm jest absolutną normą, jest normalnością. Zagraniczne firmy są wielkie, silne i wspierane już przez swoje państwa. Nam wmawiano prawdzie, że kapitał nie ma narodowości, ale to nonsens. Pierwsza kadencja była ukierunkowana na uszczelnienie podatkowe. Tych wysiłków nie zaprzestaniemy, ale jednocześnie zdecydowanie, punktowo i systemowo uprościmy prawo podatkowe i wprowadzimy następne rozwiązania wspierające polskie firmy.
I mówiąc o tym wspieraniu polskich firm, chyba pan premier miał również na myśli to, o czym już wspominał przed chwilą Filip Lamański, czyli ulgę inwestycyjną dla najmniejszych firm, która umożliwiałaby natychmiastowe rozliczanie kosztów inwestycji w środki trwałe, bez konieczności amortyzacji. Co na ten temat myśli doktor Szymon Strojny?
Z tym rozwiązaniem to ja się zgadzam, natomiast ja chyba mam wrażenie, że pan premier na szczęście słuchał naszych wcześniejszych audycji, gdzie mówiliśmy, że kapitał ma narodowość. Bardzo dobrze, że pan premier to widzi. Ale ja jako też drobny przedsiębiorca nie chciałbym, żeby państwo się mną za bardzo opiekowało. Po prostu ja chciałbym nawiązać do naszej chyba przedostatniej audycji i dyskusji o podatkach, gdzie konkluzją było to, że trzeba zmienić wszystko. I na razie nie widzimy jakichś nowych rozwiązań. Tak jak się boję takich nowych, że znowu jakiegoś tam dłubania przy VAT-cie, jakieś dziwne ulgi i tak dalej, gdzie trzeba zmienić po prostu cały system. Tutaj myślę, że to jest taka konkluzja z tego, o czym mówiłem, że brakuje nam pewnych rozwiązań. Raz, że na przyszłość, dwa, że systemowych po prostu, tak, a nie, boję się, że będą znowu przepychanki jakieś tam i tak dalej. No, polskie państwo również wspiera zachodnie firmy, bo przecież wszystkie zachodnie firmy, te duże koncerny z fabrykami, które do Polski przychodziły, były w dużym stopniu finansowane, czy dofinansowywane przez polski rząd. Na różne sposoby, to jest osobna kwestia.
Fabryka tak? Fiata dostała nawet takie dofinansowanie większe niż skorzystał z tego budżet państwa, tak, czyli de facto dostali więcej od państwa niż wynieśli po likwidacji fabryki, tak?
Dokładnie, tak.
Więc, ale to dokładnie, pozytyw jest taki i to się zgadzamy, to rzeczywiście tutaj kolega doktor powiedział, mówiliśmy nie tak dawno właśnie tutaj też w tym studiu o tym, że kapitał ma pochodzenie, ma kraj pochodzenia i trzeba rzeczywiście kapitał polski wspierać. Pytanie tylko, zawsze diabeł tkwi w szczegółach, jak to będziemy robić. Chodzi o rozwiązania systemowe, rozpatrywane, a nie krótkoterminowe, chaotyczne podejmowanie decyzji, a może tu, a może tam, bo to nigdy się nie sprawdza.
Ja trochę na marginesie tej naszej dyskusji i trochę żartem zastanawiamy się, kto słucha naszej audycji, kto wyciąga z niej wnioski. Podam tylko taki przykład, że w ten poniedziałek mieliśmy dyskusję z profesorem Jerzym Kaczmarkiem na temat praw wyborów w Platformie Obywatelskiej i mówiliśmy, że przypomnieliśmy słuchaczom, że kto chciałby być kandydatem PO w prawyborach, powinien się zgłosić do wtorku, bo we wtorek mija czas zgłoszenia kandydatur. Okazało się, że słuchał pan prezydent Jacek Jaśkowiak. We wtorek zgłosił się i jest kontrkandydatem pani Kidawy-Błońskiej. Także panowie, myślę, że rzeczywiście nie wiemy do końca, kto nas słucha. Warto jednak te recepty, które mamy, warto dzielić się z innymi. Może z kancelarii premiera też ktoś nas słucha. Filip Lamański, co w sprawie tego wspierania polskich przedsiębiorstw? Czy coś jeszcze można by było znaleźć poza samą ulgą inwestycyjną dla najmniejszych firm? Co wynika z tego ekspozycji?
Powiem tak, co do wspierania przedsiębiorstw, wbrew temu, co się mówi, jest szereg badań, między innymi pani profesor Mazzucato pisała w swojej książce o tym, że ulgi inwestycyjne wcale nie wspierają innowacyjności. Wręcz na odwrót. Innowacyjność wspierają dotacje państwa. I uważam, że powinniśmy trochę iść w tym kierunku.
Pogląd.
Tak, ale takie są fakty. I powinniśmy iść w tym kierunku, jednak ta innowacyjność nie powinna być wspierana za wszelką cenę. Państwo powinno lepiej działać na płaszczyźnie badań i rozwoju i rozdysponowywać te środki na konkretne projekty, które mają szansę się powieść. I uważam, że to jest lepsze rozwiązanie niż ulgi inwestycyjne, bo tak jak mówię, jest mnóstwo badań, które dowodzą, że ulgi inwestycyjne są tak naprawdę przejadane.
Tak, to też jest zrobione. Ja tylko dodam, tak, że te elementy też jest o tym mówione, tak? Czyli to nie tylko mówimy o ulgach inwestycyjnych też, ale również właśnie na ośrodkach na badania, na rozwój, tak? Wynikające na przykład Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i tak paru innych rzeczy. I też również mówimy o start-upach, a w związku z tym o funduszach Venture Capital, które mają rząd wspiera, które mają wspierać te firmy. Więc tutaj trzeba przyznać, że rząd mówi szeroko. Jak będzie realizacją, nie mówię.
Dość
tak, ale mówi
ogólnikowo, tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Panowie, wyobraźmy sobie teraz taką sympatyczną sytuację, że rzeczywiście kancelaria premiera słucha naszej audycji i pan premier łączy się z nami telefonicznie i mówi: panowie, to ja poproszę, żeby każdy z was podał jeden punkt, który mógłbym dopisać do swojego planu. Już nie do expose, tylko planu działań gospodarczych. Jeden krótki punkt. Gdyby każdy z nas miał taką możliwość, to co by to było? Profesor Jankiewicz.
Powiem tak. Dla mnie najważniejsze jest reforma prawa podatkowego. Stworzenie czytelnego, jasnego, spójnego i sprawiedliwego prawa podatkowego.
Jest pierwsza propozycja, doktor Szymon Strojny. Co by to mogło być?
My jako ekonomiści nie możemy powiedzieć niczego innego. Ja chciałem powiedzieć nowa ustawa o VAT, ale to chodzi o cały system. Tu nie ma co wymyślać, tu wiadomo, co trzeba zrobić. Tak jest pytanie, jest takie zagrożenie, że ten, który zacznie tą reformę, może nie zostać następnym razem wybrany, więc pewnie dlatego może się za to nie zabrać.
Drodzy państwo, to jest skok tak na głęboką wodę, co zaproponował przed chwilą pan doktor Szymon Strojny, dlatego że, tak jak już wskazał to profesor Witold Modzelewski, musielibyśmy rozpocząć od zmiany prawa podatkowego w Unii Europejskiej. Pan profesor Modzelewski wskazywał nawet, że to prawo unijne jest źródłem tych wielkich problemów z wyłudzeniem VAT-u. Także, no, nie wiem, może w Unii Europejskiej, może na przykład nowy szef Europejskiej Partii Ludowej nas słucha. Ja tutaj patrzę na to optymistycznie, że to, co my mówimy, rzeczywiście będzie przeanalizowane. Filip Lamański, proszę bardzo.
Ja bym
bardzo
panu premierowi polecił dwa punkty. O. Pierwszy to by był koniec zabawy z systemem emerytalnym, a drugi byłby trochę bardziej na plus, to znaczy zwiększenie środków na badania i rozwój, bo tak jak powiedzieliśmy, długofalowy wzrost gospodarczy wynika z innowacyjności inwestycji, a nie z konsumpcji.
No tak, ale tu jest kwestia, tak, może jeszcze taka... ja się co do zasady oczywiście zgadzam, natomiast takie finansowanie poprzez granty, tworzenie jakichś nikomu do niczego niepotrzebnych aplikacji przez informatyków, no to nie na tym polegają innowacje, bo są, prawda?
To muszą być przemyślane projekty, nie ładować pieniędzy w byle co, bo to...
Mamy badania, które mówią, że większość startupów pada po okresie finansowania, tam zdaje się 2-3-letni z reguły, to pada 90%.
99%.
Także, że są,
to są tragiczne informacje.
Zupełnie do nikomu niepotrzebne.
Jeśli 99% z nich pada, no, oczywiście.
Natomiast pewnie nie mamy czasu, tak jak patrzę.
Panowie, właśnie mamy niewiele czasu, ale myślę, że na jedno pytanie jeszcze możemy sobie odpowiedzieć, co właściwie oznacza to, że pan premier zaproponował dopisanie do konstytucji takiego pasusu, że te pieniądze zgromadzone w funduszu emerytalnym są rzeczywiście nasze, prywatne, a nie państwowe. Znaczy skąd pomysł na taki zapis?
Znaczy powiem tak, pewnie pomysł dlatego, że ludzie się wypisują po prostu z tego funduszu i jakby
Za mało ludzi w tej chwili deklaruje chęć udziału w tym systemie emerytalnym?
Nie, deklarować nie trzeba było, każdy z automatu zostawiać. Właśnie za bardzo dużo deklaruje odejście. I to jest ten problem.
60%.
Bo nie wierzą. Dokładnie. 60% ludzi ucieka, ponieważ nie wierzy temu systemowi. I to jest ten problem, tak? Tylko natomiast dokładnie rzucanie kwestii konstytucji nie jest rozwiązaniem, tak? Panaceum.
To teraz jeszcze krótko, doktor Szymostroje.
No to się zgadzam, bo to jest jakby to jest oznaka braku zaufania do państwa po prostu. Tak? O tym wielokrotnie tutaj już mówiliśmy.
Filip Lamański, zgadza się tym razem?
Oczywiście, że się zgadzam.
Dziękuję bardzo. Gośćmi Ekonomizera byli dziś profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Sławomir Jankiewicz.
Dziękuję państwu.
Doktor Szymon Strojny z Wyższej Szkoły Logistyki.
Dziękuję i życzę dużo optymizmu.
I Filip Lamański, portal Obserwator Gospodarczy.
Również dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia za 2 tygodnie. Ekonomizer.